Ludzie i pieniądze.
Czy Unia Europejska zdąży opracować i wdrożyć strategię, która zapewni stabilny rozwój unijnej gospodarce morskiej? Jakie mogą być skutki, jeśli tej strategii nie będzie? W jakim stopniu Polska może zawalczyć na unijnym forum o przemysł stoczniowy? Jakie są szanse na finansowe wsparcie rozwoju tego przemysłu w Unii i w Polsce? Czy gospodarka unijna ma szansę obronić się przed napływem chińskich towarów spowodowanym amerykańskimi cłami? Jak to zrobić? I na ile napływ chińskich towarów jest realny i czy jest zagrożeniem, między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Maciej Krzesiński, ekspert w branży morskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Europa stoi w obliczu wzmożonego napływu chińskich towarów ze względu na niedawne cła nałożone na chiński import przez Stany Zjednoczone. Dotyczy to strategicznych sektorów wytwarzających m.in. pojazdy elektryczne, akumulatory, stal, minerały krytyczne. Na ile taki napływ chińskich towarów do Europy, zważywszy na wysokie cła nałożone przez Stany Zjednoczone, więc będzie odwrót od amerykańskiego rynku, zakładamy. Na ile to, że te towary zamiast do Stanów trafią do Europy, jest realny i czy jest zagrożeniem?
Realny na pewno.
Maciej Krzysiński.
Realny na pewno jest. Tutaj wystarczy powiedzieć, że firmy, które handlują pojazdami, już od jakiegoś czasu, mówię o chińskich firmach oczywiście, one już od jakiegoś czasu budowały sobie przyczółek w Europie i już od jakiegoś czasu planowały dosyć dużą ekspansję w Europie. To wynika też ze strategii, którą Europa przyjęła. No jak pamiętamy, my bardzo mocno idziemy w auta elektryczne do określonych dat. W związku z powyższym Chińczycy, jak to Chińczycy, wcześniej się przygotowali i po prostu w tej chwili próbują tą szansę wykorzystać. Na ile Unia Europejska będzie się w stanie jako całość obronić, trudno powiedzieć. Tutaj wydaje mi się, że bez wprowadzenia również jakichś ceł będzie trudno. No bo po prostu ten towar będzie płynął tam, gdzie będzie po prostu opłacało się go sprzedać, a jeżeli w Stanach Zjednoczonych nie będzie się opłacało go sprzedawać, no to po prostu popłynie w inne miejsca, w tym wydaje się do Europy. Tutaj też, co ciekawe, warto podkreślić, że no zupełnie się uzależnić od chińskich towarów czy chińskich surowców też nie da. To stać na bardzo silne gospodarki, takie właśnie na przykład jak Stany Zjednoczone, natomiast no, czy przynajmniej część gospodarek Unii Europejskiej może mieć z tym kłopot.
No, zwłaszcza, że niemiecka gospodarka, interesy wielu niemieckich firm są dosyć mocno powiązane z Chinami i tutaj widać troszkę rozstrzał pomiędzy tym, co chciałaby zrobić Francja, która żąda protekcjonizmu europejskiego. Niemcy chcą dialogu. No i jak to pogodzić?
No jest właśnie, tutaj wychodzi na jaw brak współpracy tutaj w obszarze globalnym pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi. Otóż trzeba sobie jasno powiedzieć, że naszym wspólnym tutaj, może wróg to zbyt ostre słowo jeszcze na tym etapie, ale naszym takim potężnym rywalem są Chiny. Chiny są fabryką świata, wybudowały w ciągu ostatnich 20 lat potężne moce produkcyjne i teraz tymi towarami, które są produkowane w fabrykach chińskich, zalewają świat i to w wielu obszarach, nie tylko jeżeli chodzi o naszą branżę, przemysł stoczniowy, ale również inne, samochody elektryczne, fotowoltaika, farmy wiatrowe, produkty chińskie są tańsze, w wielu wypadkach one są naturalnie tańsze, bo Chiny podchodzą jednak znacznie rozsądniej do tych wszystkich regulacji związanych z klimatem, o tak może powiedzmy. Natomiast w wielu też wypadkach ceny są ustalane przez chińską partię komunistyczną w celu zabicia konkurencji. I to jest polityka prowadzona przez ten kraj tak dosyć subtelnie, ale od wielu lat. Mają takie możliwości, mają takie instrumenty. Zachód nie ma takich instrumentów. My mamy taką niezwykle liberalne podejście, horyzontalne, to znaczy traktujemy wszystkie branże równo. Jeżeli coś się nie opłaca, to proszę bardzo, można produkcję przenieść w inne miejsca, które jest opłacalne i tą metodą wybudowaliśmy sobie potężnego tutaj konkurenta w postaci Chin. I teraz tutaj wracając do tych ceł amerykańskich, zgadza się, właśnie to mówię, ponosimy pewne koszty, że my nie idziemy, nie współpracujemy blisko ze Stanami Zjednoczonymi, bo gdybyśmy mieli wspólną politykę wobec Chin, nawet celną, w jakiś sposób uzgadnianą, mielibyśmy znacznie silniejszą kartę przetargową w dyskusji rosyjskimi. Natomiast widać tutaj pan prezydent Macron i pan kanclerz Scholz prowadzą swoją partykularną tutaj politykę. Chcą coś ugrać, a tak naprawdę wszyscy na tym tracimy. Moim zdaniem w tej chwili nie ma wyboru. Musimy, Unia Europejska musi współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, żeby stawić czoła temu potężnemu zagrożeniu, jaki w tej chwili są Chiny.
No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony też nie można przesadzić, dlatego że my jednak w dalszym ciągu jesteśmy od wielu towarów z Chin może nie uzależnieni, chociaż w kilku przypadkach na pewno tak jest, ale
choćby
na pewno...
od komponentów.
Oczywiście, że tak. Chociażby od elektroniki, tak? W wielu wypadkach, która jest po prostu w Chinach produkowana. Natomiast rzeczywiście to jest jakby plan długofalowy, który należałoby wdrażać czym prędzej, tym lepiej. Na przeniesienie części tych kluczowych zasobów, o czym się już od dawna mówi, jednak do Polski w naszym przypadku lub przynajmniej do krajów europejskich. No tylko tu znowu jest pytanie o koszty. Ile to będzie kosztowało i czy nas na to stać? Na to stać silne gospodarki, tak? I tutaj rzeczywiście bez tej współpracy ze Stanami może być z tym kłopot.
Ja uważam, no ja tutaj, przepraszam, nie zgodzę się, uważam, że powinniśmy zacząć wszystko zrobić, żeby te kluczowe produkty potrzebne do naszego bezpiecznego funkcjonowania jednak przenosić do Europy albo w inne rejony świata. Otworem stoi na przykład Afryka albo Ameryka Południowa.
Kolonizowana przez Chiny i Rosjan.
Powinniśmy prowadzić politykę. My w tej chwili ponosimy koszty tego ogromnego błędu, tak może cofnę się troszeczkę historycznie, takiego grzesznego błędu w momencie masakry na placu Tiananmen Square, kiedy Zachód w jakiś sposób wybaczył to Chinom albo przymknął oczy na to, za cenę przenoszenia produkcji tam i bardzo, bardzo takiej lukratywnym korzystaniu na przenoszeniu produkcji do Chin. W wielu obszarach jesteśmy uzależnieni. To uzależnienie jest gorsze na przykład, albo może mieć jeszcze znacznie większe konsekwencje niż uzależnienie na przykład od Rosji w surowcach strategicznych. Tutaj w momencie wybuchu wojny w miarę szybko potrafiliśmy się uniezależnić. W przeciągu roku zajęło to, powiedzmy, różne tam były tutaj napięcia i tak dalej. Jeżeli chodzi, weźmy na przykład na nasze podwórko produkcja stoczniowa, w tej chwili 97% statków handlowych, kluczowych dla istnienia, dla funkcjonowania Unii Europejskiej, zamawianych jest w Chinach, no to w Azji, przepraszam, z tego połowa mniej więcej w Chinach, więc my jesteśmy tutaj bardzo mocno uzależnieni i w momencie napięcia globalnego, którego nie możemy wykluczyć, nie? Którego w dalszej perspektywie nie możemy wykluczyć. Bylibyśmy w bardzo poważnych tarapatach, więc należy stopniowo te kluczowe dla naszego funkcjonowania przenosić z Chin, jeżeli nie do Europy, to w inne przyjazne dla nas rejony świata.
No właśnie, Chińczycy są długodystansowcami, bym to tak określiła. Oni mają plany wieloletnie, kilkudziesięcioletnie naprzód na przykład. I gdybyśmy mogli tak kilkoma przykładami przemówić do wyobraźni, też słuchaczom, co by się stało, gdyby... No, otwieramy szeroko nasze granice dla chińskich towarów i do czego to doprowadza? No, tak katastroficznie, konkretnie,
przede wszystkim do bankructwa wielu lokalnych przedsiębiorstw, bo to towary są najzwyczajniej w świecie, to co już zresztą tutaj powiedzieliśmy, tańsze. One są często subsydiowane przez państwo, czy dotowane przez państwo chińskie, w związku z czym ta cena jest po prostu nierynkowa. Jeżeli teraz się zderza gospodarka rynkowa z gospodarką, która jest mocno subsydiowana, no to niestety tutaj ciężko jest na tym rynku konkurować, a w naszych warunkach po prostu nasze firmy by zaczęły najzwyczajniej w świecie upadać.
No taki może przykład prosty, jeden prosty przykład. Produkcja stali to jest surowiec kluczowy dla produkcji przemysłowej, ale również produkcji zbrojeniowej. Jeżeli byśmy otworzyli całkowicie rynek w tej chwili na produkcję, na chiński, producenci stalowi w Europie nie wytrzymaliby tej konkurencji. Tutaj produkcja by zmalała niemalże do zera. ThyssenKrupp ostatnio od tej 3000 pracowników zwolnił, bardzo redukuje produkcję. Zamykane są stalownie, odlewnie w Europie, a to jest materiał kluczowy, powtarzam, kluczowy dla naszego bezpieczeństwa, dla produkcji uzbrojenia chociażby. Nie? Także no to jest pierwsza rzecz, którą przede wszystkim ucierpi na tym nasze bezpieczeństwo.
Czyli Chińczycy uzależniają świat powolutku ekonomicznie, gospodarczo, a świat na to pozwala i nie zauważa zagrożenia albo się zbyt późno budzi. Amerykańska sekretarz stanu Janet Yellen wezwała właśnie niedawno Unię Europejską do przyłączenia się do wysiłków amerykańskich celem ograniczenia eksportu choćby zielonych technologii z Pekinu. No i my jesteśmy teraz w kampanii kampanii przedwyborczej do Parlamentu Europejskiego. O gospodarce też się mówi tam coraz więcej. Trzeba o tym mówić. Czy będzie odzew? Panów zdaniem.
No, to trudno powiedzieć, zależy kto, że tak powiem, zostanie wybrany i tutaj też co jest kłopotem trochę w Unii Europejskiej, że my jednak nie jesteśmy tak jak Stany jednym państwem, tylko to jest, akurat mówię w tym wypadku, tak, tylko jesteśmy jednak odrębnymi państwami z niezależnymi politykami. To, co tutaj pan Ireneusz wcześniej powiedział, chociażby ta różnica zdań pomiędzy Francją a Niemcami, które są jednak no, kluczowymi państwami w Unii Europejskiej. To już pokazuje, jak trudno może się być dogadać na temat tego, aby wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania, które ten z jednej strony będą dawały protekcjonizm państwowy gospodarce Unii Europejskiej, ale z drugiej strony też chroniły po prostu ten rynek i nie pozwalały na nadmierną, że tak powiem, nieuczciwą konkurencję ze strony firmy z państwa środka. Ja osobiście uważam, że no tak jak w każdym przypadku, to jest trochę takie odwieczne pytanie, na ile ten protekcjonizm państwowy powinien funkcjonować. No, już od dawna ekonomiści wymyślili, że jednak pewien poziom protekcjonizmu w każdym państwie powinien być. Nie może być tak, że oddajemy każdy kluczowy element gospodarczy, że tak powiem, wolnemu rynkowi, no bo można się potem rzeczywiście zdziwić, można być zaskoczonym, jakie to przyniesie skutki. To dotyczy takich kluczowych branż, jak branża chociażby właśnie stoczniowa, branża stalowa, branża zbrojeniowa, branża portowa, również przecież to są nasze okna na świat, w związku z czym są to pewne branże, czy też gałęzie gospodarki, które należy wybitnie chronić. Tutaj szeroko rozumiana branża morska jak najbardziej powinna być takim protekcjonizmem, w pewnym zakresie objęta. Ja nie mówię, że całkowitym i należy ją upaństwowić, ale jednak w pewnym zakresie powinna być chroniona.
Japończycy zaczynają budowę statków do przewożenia prądu. Akumulatorowce mają transportować energię elektryczną z pełnomorskich farm wiatrowych tam, gdzie kładzenie kabli przesyłowych jest trudne lub zbyt drogie. O tym informuje Wirtualny Nowy Przemysł. Jednostka ma być długa na 100 metrów. W projekcie zdecydowano się wykorzystać rozwiązania znane z kontenerowców, no, co ma pozwolić na proste i efektywne rozmieszczanie akumulatorów. Czy warto inwestować w takie jednostki? Pytanie do panów. I czy dla naszych stoczni też byłby to jakiś pomysł na działalność?
No, jeżeli chodzi o te akumulatorowce, to no, szczerze mówiąc nie znam rynku, nie znam takich danych rynkowych, czy opłaca się przewozić prąd w postaci tak zakumulowanej. Natomiast na pewno innowacje to jest jakaś forma ucieczki do przodu tych zaawansowanych gospodarek, które my jesteśmy, bo jednak Unia Europejska dostała tutaj potężny cios, jeżeli chodzi o przemysł okrętowy, ale w wielu obszarach w dalszym ciągu ma wiodącą rolę, między innymi w innowacyjności. Jeżeli byśmy spojrzeli na strukturę chińskiego przemysłu okrętowego, to w dużej części jest to tak zwany midtech, czyli produkcja statków towarowych, prostszych, w miarę prostszych. Oni dopiero wchodzą. Po raz pierwszy budowali tutaj wycieczkowiec, niektóry tutaj uznawany jest, tak powiedzmy, jako najbardziej taka zaawansowana, skomplikowana technicznie jednostka. Też nie kryję, że ta rewolucja związana z dekarbonizacją, z żeglugi, cyfryzacją i tak dalej, to jest szansa dla tego, kto ma innowacyjną gospodarkę. No my tutaj jeden z elementów właśnie odbudowy przemysłu okrętowego to jest postawienie na tak zwaną ucieczkę do przodu, czyli na innowacje, wprowadzenie innowacji. I tak, tego typu jednostka do transportu energii, do transportu paliw alternatywnych, bo przecież niebawem też te paliwa będą coraz w większym stopniu występowały. Tutaj chcemy szukać swoich szans.
No, na to zagadnienie to można spojrzeć wielowątkowo. Po pierwsze, rzeczywiście jako sama jednostka na pewno będzie to jakieś rozwiązanie innowacyjne, którego do tej pory nie stosowano. Te rozwiązania związane z kontenerami, czyli jak rozumiem, kontenery będą odrębnymi modułami, które będą tą energię magazynować i będą mogły być dostarczane w jakiś sposób na ląd. To jest dobre rozwiązanie. Wydaje się tak wstępnie, dlatego że po prostu można, że tak powiem, taki statek niejako w cudzysłowie rozparcelować na tam, gdzie po prostu ta energia będzie w jakimś stopniu, czy ta bateria potrzebna. Natomiast ja zawsze patrzę na tego typu budowy trochę jak właśnie na takie innowacje. To jest, pamiętajmy, startup firma, która to buduje, więc to jest taki eksperyment, bym bardziej powiedział na razie i na takim etapie należy na to patrzeć. Wydaje mi się, że w bliższej przyszłości bardziej perspektywiczne są statki, które po prostu będą woziły paliwa alternatywne. Być może lepszym rozwiązaniem będzie powiązanie produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych i na przykład produkcja wodoru czystego i akumulacja tego wodoru po prostu na zbiornikowcach, które będą ten wodór dostarczały i potem dystrybuowały dystrybuowały dalej. Wydaje się, że to jest bardziej na razie realna i taka bardziej, bym powiedział, efektywna forma jednak magazynowania i dostarczania energii. Natomiast samo wybudowanie statku też jeszcze niczego nie rozwiązuje. Pamiętajmy, że to wymaga przebudowy też samych instalacji na farmach wiatrowych, bo jednak w jakiś sposób trzeba, ten statek musi tą energię z tych wiatraków odebrać. To jest po pierwsze, więc tych kabli tam nie unikniemy tak do końca. Druga sprawa, jeżeli ten statek przywiezie te akumulatory na ląd, to pamiętajmy, że na lądzie też muszą być instalacje, które będą pozwalały na bezpieczne rozładowanie tego. Będą musiały być instalacje, które będą potem potrafiły z takiego kontenera ten prąd odebrać i tak dalej, i tak dalej. Zakładam, że ten projekt też to przewiduje, bo w innym wypadku trochę trudno byłoby mi sobie wyobrazić statek, który tak naprawdę będzie pływał i właściwie woził nie wiadomo co i nie wiadomo dokąd.
No to jeszcze dopowiem, że budowa takich jednostek to jest japoński pomysł na odbudowę przemysłu stoczniowego zniszczonego przez dominację Chin i no, próba wyrwania się spod tej stoczniowej dominacji Chin. Czy to ma szansę zadziałać? Bo idziemy w specjalizację.
Tak, jeżeli chodzi o dekarbonizację żeglugi, to nie będzie jednego takiego rozwiązania, które załatwi wszystkie sprawy. To będzie w zależności od różnych tam powiedzmy zastosowań różne rozwiązania. No tak przynajmniej na tą chwilę. Być może pewnego dnia naukowcy na etapie badań podstawowych wynajdą jakieś fantastyczne perpetuum mobile, nie, ale tak na to nie ma co liczyć. Nie, na razie jest kilka, nawet kilkanaście rozwiązań. To jest jednym z nich.
Proszę zwrócić uwagę, że sam ten statek jest napędzany, będzie napędzany prawdopodobnie LNG, także...
No, dokładnie. Także na pewno jest tak, tutaj kolega powiedział, startup, nie, na 10 pomysłów startupowych, 9 do kosza. Jeden to ma prawda. Szansę na wdrożenie, pewne jakieś ryzyko i tak dalej, więc okej, będziemy badali dalej.
Natomiast samo zagadnienie związane z tym, że rzeczywiście czy stocznie europejskie, czy stocznie japońskie chcą iść w specjalizację, to wydaje mi się, że tutaj nawet dobrym przykładem jest stocznia nasza rodzima z Gdańska. Mówię tutaj o grupie remontowej, remontowa shipbuilding, która swego czasu mocno się zaangażowała przecież w budowę statków specjalistycznych i dzięki temu całkiem nieźle funkcjonuje od wielu, wielu lat, patrząc globalnie na rynek. I wydaje się, że to jest jednak kierunek, w którym nasze stocznie mogą iść, bo to jest właśnie to, że możemy więcej tego naszego know-how używać i obyśmy tylko budowali te jednostki od A do Z, a nie kończyli je na etapie kadłubu, bo tutaj jakby jest kluczowe. No wydaje się, że akurat remontowy shipbuilding się to udało i to jest taki wzorcowy model, który można w wielu miejscach pokazywać, pomijając oczywiście pewne problemy, które generalnie ta branża ma i z którymi się zmaga od wielu lat.
No to ja dodam jeszcze stocznię Christie i tutaj zawsze, znaczy to jest projekt sprzed ładnych paru lat, ale robi na mnie do tej pory ogromne wrażenie jednostka morska, która na lądzie buduje autostradę. No to
tak,
dla mnie
to jest
coś nieprawdopodobnego.
Tak, bo drugą taką stocznią właśnie był Chris, która też można powiedzieć bardzo dużo zaryzykowała, weszła w bardzo specjalistyczne jednostki, właściwie tak można powiedzieć zupełnie nieszablonowe i też mniej lub bardziej jednak obronną ręką na tym rynku z tych kryzysów różnego rodzaju wyszła, więc my jako Polacy to potrafimy na pewno. Czy się to uda Japończykom, zobaczymy.
A my do dyskusji wrócimy za...
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka w studio, goście Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Maciej Krzesiński, ekspert w branży morskiej, no i dalej o branży morskiej. Było o problemach związanych z chińską dominacją w zakresie budowy statków, w zakresie eksportu towarów. Teraz o tym, czy Europa ma szansę na uratowanie swojego przemysłu stoczniowego, tego przynajmniej, co z niego zostało, i na odbudowę. Jak informował niedawno portal morski, 17 kwietnia Sea Europe zaprezentowała w Parlamencie Europejskim w Brukseli założenia i rekomendacje do mającej powstać morskiej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, tak zwanej Maritime Industry Act. Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że w obliczu nowych wyzwań, globalnych zagrożeń, gospodarka morska staje się kluczowa dla bezpieczeństwa naszego kontynentu. Wymaga sektorowego podejścia i stworzenia strategii, która zapewni jej stabilny rozwój, w tym w szczególności produkcję stoczniową, która jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. No i pytanie, czy te wnioski nie płyną za późno?
No być może to jest za 5-12. Gdyby było za późno, no to moim zdaniem szanse są na to. A na czym opieram swoje przekonanie? No Europa przede wszystkim w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o armatorów, to 40% floty światowej jest kontrolowana przez armatorów europejskich. czyli zlokalizowanych tutaj. Oczywiście 97% statków towarowych, które Europa potrzebuje, zamawianych jest na Dalekim Wschodzie. Większość, ponad połowa z nich w Chinach. Jeżeli chodzi o produkcję wyposażenia okrętowego, to w dalszym ciągu Europa jest potentatem. Ponad 50% wyposażenia okrętowego, silniki, agregaty, całe wyposażenie, piąta, szósta grupa, elektryczne, elektroniczne, zaawansowane. Tutaj pozycja Europy jest bardzo mocna. Jeżeli chodzi o sam przemysł stoczniowy, czyli to, co jest związane z stoczniami, w dalszym ciągu jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o produkcję zaawansowanych technicznie jednostek. Za takie uważane są statki wycieczkowe, to są niezwykle skomplikowane jednostki, ale również inne statki techniczne, w których Europa w dalszym ciągu ma mocną pozycję. Tutaj jest know-how zgromadzone. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o statki towarowe, jesteśmy całkowicie uzależnieni od Azji. I przez lata właściwie nie było z tym problemu. Chiny w tym handlu światowym zachowywały się w sposób kooperatywny, nie było tych większych jakby problemów. Wszystko zaczęło się od wybuchu pandemii COVID-19 i tych napięć, które one wtedy zrodziły. Później wybuchła wojna na Ukrainie. Wiadomo, świat podzielił się w jakiś sposób. Coraz bardziej agresywna polityka Chin wobec Tajwanu. No, Europa w jakiś sposób dostrzegła zagrożenie dla siebie i zaczęła pewne obszary, nie tylko przemysł okrętowy, zaczęło się przecież od tych półprzewodników, chipów, ten chip,
tak, niektóry, jak stanęła sprzedaż i produkcja aut, bo nie było półprzewodników.
Pamiętamy COVID, kiedy sytuacja upokarzająca, przywódcy Europy dzwonili na wyścigi do prezydenta Chin z prośbą o przysłanie maseczek. Nie? W wielu obszarach byliśmy uzależnieni, ale teraz czas nadszedł zrobić tym. Jako tutaj forum okrętowy, którym jesteśmy członkiem SEUROP, organizacja zrzeszająca producentów okrętowych z całej Europy. Ja pracuję w forum okrętowym 5 lat, uczestniczę w tych spotkaniach. Od 5 lat one nie przynosiły. Alarmowaliśmy, cały czas alarmowaliśmy o tym, że dotowana chińska produkcja zabija stocznie europejskie. Trafiało to, jak to się mówi kolokwialnie, na głuche uszy. Nikt nas nie chciał słuchać.
Dodam, że powoli przejmuje biura projektowe.
To też, niestety, też również tak.
Europejskie.
Tak. Dokładnie. Sytuacja zmieniła się teraz nas uważniej słuchają decydenci europejscy. Zyskujemy tutaj coraz możniejszych takich, powiedzmy, sojuszników, między innymi tutaj komisarza do spraw rynku wewnętrznego, który odpowiedzialny jest za konkurencję, pan Thierry Breton. Coraz więcej osób w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej dostrzega ten problem uzależnienia chińskiego. I teraz SEUROP stworzyło, przedstawiciele przemysłu stworzyli takie założenia, propozycje do tego, jak odbudować przemysł okrętowy w Europie. On składa się z takich, tak powiem w telegraficznym skrócie, z trzech elementów. Przede wszystkim wzmocnienia. Pierwsze to jest wzmocnienia tych obszarów, w których w dalszym ciągu mamy pozycje, które są w jakiś sposób, tak powiem kolokwialnie, atakowane przez Chiny. To jest pierwsza rzecz. Druga, odzyskanie produkcji stoczniowej, ta, która do niedawna była produkowana w Europie, no tutaj na przykład statki pasażersko, promy pasażersko-samochodowe, między innymi. I trzecia, uzyskanie tych rynków, które są wschodzące, które niebawem będą, powiedzmy, takim, będą dużym rynkiem, czyli generalnie statki do obsługi, to wszystko, co jest związane z alternatywnymi napędami, z morską energetyką wiatrową i związane z tymi regulacjami klimatycznymi, czyli przejście na bezemisyjność gospodarki. To będą nowe produkty i powiedzmy, tak, to są takie trzy obszary. Oczywiście trzeba to dokonać w sposób stopniowy. Niektórzy marzą, żeby zrobić w Europie coś takiego jak amerykański Jones Act, nie? Czyli to jest takie amerykańskie prawodawstwo z początku ubiegłego wieku, według którego wszystkie statki obsługujące linie wewnętrzne amerykańskie powinny być budowane w stoczniach amerykańskich i tak dalej. Europa, powiedzmy sobie otwarcie, nie jest na to przygotowana. Gdybyśmy takie coś prowadzili w Europie, to byśmy wprowadzili nieprawdopodobny chaos, nie? Dlatego, że stocznie europejskie to jest w tej chwili cień tego, co było w latach 60., 70., 80., kiedy produkowaliśmy, i teraz to trzeba dokonać stopniowo. Jest tutaj takich kilka obszarów, powinny być pewne instrumenty. No, trzeba przede wszystkim zacząć od finansowania.
Wejdę w słowo, panie dyrektorze, ale tak. I tutaj też do pana Macieja pytanie. Jak to zrobić, żeby poszczególne kraje mające związek z morzem, będące w ramach Unii Europejskiej, nie pozabijały się nawzajem, żeby nie było, a na przykład przemysł okrętowy naftowy francuski dostał więcej pieniędzy niż stocznie, no dajmy na to nasze polskie. Jak to pogodzić, żeby wewnętrzna konkurencja nas nie zjadła?
No to jest właśnie... O tym będziemy dyskutowali w momencie tworzenia aktów prawnych, normatywnych Unii Europejskiej, kiedy przejdziemy już do konkretów. Na tą chwilę to, żeby była jasność, dopiero stworzone zostały założenia do mającego powstać. Przynajmniej jeszcze daleka droga, żeby uchwalić pewne regulacje prawne, które to wprowadzą. Na razie zostały stworzone założenia. Teraz to jest procedowane na szczeblu różnych komisji Rady Unii Europejskiej i jeżeli stamtąd wyjdą konkluzje, które będą zaleceniem dla Komisji Europejskiej stworzenia takich regulacji, to wówczas przejdziemy na konkretną dyskusję, na konkretnych regulacjach. Na tym etapie jesteśmy na razie, na tą chwilę, nad przyjęciem tych naszych założeń, które stworzyliśmy jako konkluzje Rady Europejskiej.
No tutaj z uwagi na niezależność tak naprawdę poszczególnych jednak krajów Unii Europejskiej trzeba założyć, że to dogadywanie tych dokumentów, tak kolokwialnie rzecz ujmując, no nie będzie łatwe i nie będzie na pewno trwało krótko. To będzie dłuższy czas z uwagi też na ewidentne różnice interesów. Nie jest tajemnicą, że przecież przemysł niemiecki już jakiś czas temu był dotowany, mówię tu o przemyśle stoczniowym, z czym też mieliśmy określone problemy jako polskie stocznie. Więc to nie jest też nic nowego, że jakby państwa wspierają swoje rodzime stocznie czy swoje rodzinne przedsiębiorstwa, które na tym rynku funkcjonują. I chociażby to może być potencjalnie gdzieś tam kość niezgody. Natomiast no, wydaje się, że takie regulacje na poziomie unijnym są potrzebne, jeżeli po prostu ten rynek ma być skutecznie chroniony, żeby znowu nie było takiej sytuacji, jak już wielokrotnie się z nią stykaliśmy, czy po okresie pandemii, czy nawet teraz w momencie, gdy są wprowadzane różnego rodzaju zakazy na poziomie unijnym, między innymi, czy też międzynarodowym, odnośnie przepływu towarów na przykład z krajów takich jak Rosja, gdzie wszyscy wiedzą, to jest wiedza dosyć powszechna, że one są po prostu nieszczelne, tak? I tutaj może być dokładnie taka sama sytuacja, że będzie rzekomy protekcjonizm, ale to też będzie mocno nieszczelne, a proszę mi wierzyć, że jeżeli chodzi o Azjatów, oni są bardzo sprytni i potrafią po prostu tego typu rzeczy wykorzystać, więc tutaj rzeczywiście na tym poziomie unijnym musi być bardzo duża integracja tych rozwiązań, a to, żeby je przygotować skutecznie, to wymaga czasu i dużej jednomyślności i o to mam największe obawy.
No zdecydowanie. Ja pamiętam na początku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, była dyskutowane, tutaj były różne tam powiedzmy obszary, którymi gospodarcze, którymi byliśmy. Ja pamiętam, że Polska była wtedy zdecydowanym zwolennikiem, żeby nie było żadnego dofinansowania przemysłu stoczniowego, żadnego, dlatego że to było w naszym interesie. My byliśmy konkurencyjni w stosunku do Niemiec. Nie, przypomnijmy te lata, stocznia szczecińska czy stocznia Gdynia była konkurencyjna do stoczni niemieckich i tam taki właściwie największy konkurent zabierała im kontrakty. Niemcy w traktacie lizbońskim wynegocjowały dla siebie możliwość dofinansowania przemysłu stoczniowego na terenach byłej NRD. A no, nie jest tajemnicą, bo były również na ten temat artykuły prasowe, że korzystały z tego dofinansowania stocznie niemieckie położone po zachodniej stronie części Niemiec, nie? Więc zgadza, oczywiście, tutaj właśnie diabeł, znaczy, no,
tkwi w szczegółach
dokładnie i na pewno będą bardzo silne partykularyzmy, nie? Bo na takim etapie ogólnym, werbalnym, nie? To wszyscy jesteśmy Unią Europejską, kiedy przychodzi do konkretnego oddzielenia pieniędzy, to te najsilniejsze kraje na pewno będą chciały ten tort, jak z tego tortu mieć jak najwięcej. Dla nas tutaj rola przewidziana jest, tak jak rzeczywiście w tej chwili to wygląda, nasz przemysł okrętowy, poza tej grupą stoczni remontowa, która ma własne produkty i tam własne i od czasu do czasu pewne stocznia Chris jeszcze, ale generalnie jesteśmy podwykonawcami części stalowej przemysłu europejskiego i pracujemy na markę stoczni zachodniej, tak kolokwialnie powiem. Także tutaj jest duża odpowiedzialność po stronie rządu polskiego, dlatego że te szczegóły wynegocjowane muszą być takie, żeby to było w interesie polskich stoczni.
I to jest to, co też pan powiedział, że tak naprawdę w tej chwili branża, można powiedzieć, przygotowała pewne założenia, natomiast jak już będzie ostatecznie wyglądał ten kształt, no to jest właśnie zależne od rządu i to musi być bardzo ścisła kooperacja pomiędzy rządem a branżą, żeby po prostu robić spotkania, robić konsultacje, takie prawdziwe konsultacje, tak, gdzie rzeczywiście się tych ekspertów po prostu słucha, no bo oni tak naprawdę wiedzą, co jest potrzebne.
Dokładnie. Musi być konsultacja z całą szeroką branżą. Nie mówię, bo forum okrętowe obejmuje tylko część stoczni, branża.
A jest i Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, oczywiście, i szereg innych instytucji, które rzeczywiście tutaj
jak
bardzo
najszersze.
Mocno współdziałają.
Tutaj nawet nie po linii organizacji, ale po linii firm. No tutaj tak, to dokładnie tak. Zaprosić jak największe grono, żeby każdy się wypowiedział, każdy, żeby ta decyzja w końcu polskiego rządu była w interesie naszej branży.
A jak sobie panowie wyobrażają taki interwencjonizm unijny, jeśli chodzi i pomoc dla branży stoczniowej, czy na przykład, żeby też pogodzić interesy krajów członkowskich Unii? Czy mogłoby być to na takiej zasadzie, że no załóżmy specjalizacji? Mhm. Francuzi zajmują się na przykład okrętami podwodnymi, Polska promami i jednostkami bardzo specjalistycznymi, Grecja czymś innym. Czy to byłoby możliwe?
My w CEURO prowadzimy, znaczy mamy tutaj takie swobodne dyskusje, rozmawiamy między sobą, jak to w rzeczywistości powinno wyglądać. Pierwsza rzecz, która jest uniwersalna dla wszystkich, to powrót finansowania. To jest w tej chwili ogromna gehenna całej Europy. Tylko tak króciutko przypomnę źródło tego. W 2008 roku po kryzysie Lehman Brothers, nie po upadku, po tym kryzysie związanym z handlem, tymi długami toksycznymi, konwencja bazylejska wprowadziła tutaj dla instytucji finansowych, banków, bardzo surowy risk assessment. I to jest tak, w naszym interesie osób, które trzymają pieniądze w banku, dlatego że banki są zobowiązane do bardzo takiego surowego przestrzegania inwestycji, w jakie wchodzą, ale co to spowodowało? Banki wycofały się z finansowania produkcji stoczniowej, uznając to za branżę ryzykowną. Wówczas rzeczywiście miało to uzasadnienie, bo w 2008 roku była fala banków z stoczni europejskich, nie było potężna nadprodukcja statków, rzeczywiście według tamtej oceny to było racjonalne. Zmieniło się to w tej chwili, więc przede wszystkim trzeba zmienić regulacje unijne, żeby co się stało jeszcze? Życie nie zna próżni. Na to weszły, w tą próżnię weszły banki azjatyckie, szczególnie chińskie, które zaoferowały finansowanie pod warunkiem, że się wybuduje ten statek w stoczniach chińskich. I duża część statków, jeszcze jedna rzecz, duża część statków europejskich to są statki leasingowane od instytucji finansowych chińskich. Czyli nawet armatorzy nie są właścicielami tego, tylko mają leasing. Także jest to kolejne takie źródło zagrożenia.
Tutaj z tym modelem finansowania, to co tutaj pan Ireneusz mówi, to rzeczywiście jest mega ważna sprawa, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, jeżeli po prostu tego finansowania nie ma, to co z tego, że mamy armatora, który chciałby ten statek wybudować, czy to jest krajowy, czy zagraniczny, co z tego, że mamy stocznię, która jest w stanie taki statek wybudować, biuro projektowe, które go zaprojektuje. Nie ma pieniędzy, nie będzie statku. Odcięcie finansowania i uznanie branży stoczniowej za branżę nawet nie ryzykowną, tylko ja pamiętam jeszcze jak w bankowości swego czasu pracowałem za wysoce ryzykowną, tak naprawdę spowodowało w dużej mierze też tą kontynuację bankructw później i różnego rodzaju przekształcenia własnościowe nie zawsze wydaje się dzisiaj z perspektywy czasu korzystne. No i część podmiotów to przetrwała, część nie. Finansowanie jest kluczowe. Gdyby było finansowanie, gdyby być może tutaj też jest potrzebny jakiś interwencjonizm ze strony funduszy państwowych na przykład, tak? Być może PFR mógłby się tutaj zaangażować bardziej w tego typu projekty i finansowanie jako fundusz państwowy i rzeczywiście wtedy uruchomienie też popytu tak naprawdę na te statki, powiedzmy sobie szczerze, bo to może dotyczyć znowu podmiotów krajowych, które są armatorami na budowę statków w naszych stoczniach. My o tych, jako branża generalnie szeroko rozumiana morska, my o tych powiązaniach, niuansach mówimy od wielu, wielu, wielu lat. Tylko one zawsze trochę jak takim przysłowiowym grochem o ścianę.
Tak, jeszcze wracając tutaj do finansowania, to jest taki podstawowy, fundamentalny problem, który trzeba rozwiązać. W Banku Europejskim jest tak zwana taksonomia, gdzie mają banki zalecenia, związane chociażby z tą transformacją teraz klimatyczną, tak powiedzmy w cudzysłowie, związaną, gdzie banki mają zalecenia, jakie obszary finansować, na przykład energetyczne. Wiadomo, że tutaj była wielka walka o włączenie energetyki jądrowej do tej taksonomii, do finansowania. Nie? Niektóre banki po prostu z definicji pewnych obszarów, ale z drugiej strony też pewne zabezpieczenia ze strony państwa dla banków i tak dalej. Nie? Także to musi być pierwsza sprawa, to jest rozwiązanie finansowania. Bez tego nic nie będzie. Możemy tutaj robić, nie wiadomo, możemy inwestować w innowacyjność, dawać pomoc dla stoczni i tak dalej, ale jeżeli nie będzie finansowania zdrowego, konkurencyjnego w stosunku do finansowania chińskiego, to jest pierwszy krok, który trzeba rozwiązać. Drugie, tutaj jeżeli to, co pani redaktor wspomniała, czy na przykład nie podzielić tego branżowo, że pewne stocznie, no to nie da się, bo jednak jesteśmy wspólnym rynkiem, to jest taka zasada Unii Europejskiej, nie my konkurujemy między sobą. I teraz tak, ja w pewnym sensie, bo tak, jedna rzecz to jest konkurencja chińska, dwa to jednak armatorzy też, nie? Bo dlaczego armatorzy mają kupować drożej w stoczniach europejskich, a nie taniej w stoczniach chińskich, gdzie na przykład oni często konkurują...
Oni też liczą pieniądze.
Muszą zarabiać, konkurują ze stoczniami chińskimi, które tak kupują w stoczniach chińskich taniej, a dlaczego nie mają kupować europejskich drożej? No przede wszystkim system zachęt dla armatorów europejskich. Nie mówię, żeby dopłat, nie? Ale system zachęt finansowych, bo wielu armatorów mówi tak, 5-10% drożej niż w Chinach mogę kupić, nie więcej, nie? A tutaj różnica między statkami jest czasami 30-40%, nie? To, co oferują stocznie chińskie. Więc tu jest ten... Ale jeżeli chodzi o asortyment, to pojawiła się koncepcja taka, że tak, jeżeli chodzi o statki, które obsługują linie europejskie przez armatorów europejskich, na przykład na Bałtyku, Świnoujście, Istra, tutaj operują europejscy armatorzy, to dlaczego no na przykład tutaj zrobić kryterium, wprowadzić Made in Europe? Bo tutaj rywalizują między sobą. Tu nie ma czegoś takiego, że ktoś z zewnątrz przyjdzie z tańszym produktem i przez to będzie konkurencyjny. Tutaj rywalizują. To jako podaję przykład, nie? Pod dyskusję.
De facto lokalny rynek, tak?
Dokładnie, lokalny rynek, nie? Żegluga kabotażowa. No tutaj nie ma armatorów chińskich, nie ma tych konkurentów, tylko konkurują między
proszę
sobą.
Proszę zwrócić uwagę, że na przykład u nas praktycznie żegluga małymi statkami, przybrzeżna chociażby, ona praktycznie w tej chwili się nie rozwija w żaden sposób. My, patrząc chociażby po porcie Gdynia i połączeniach lokalnych pomiędzy małymi portami Półwyspu, czy pomiędzy Gdańskim a Gdynią, jest realizowana de facto przez jeden podmiot, tak? Ten podmiot pływa statkami, które mają z górą chyba 40 ponad lat, więc i też nie ma pieniędzy tak naprawdę, bo nie ma źródła sensownego finansowania na wymianę tych statków po prostu na nowe, na bardziej ekologiczne. Gdyby takie zachęty były, o których tutaj pan dyrektor mówi, zapewne armator by się na to zdecydował dzisiaj i być może inni armatorzy również. No dzisiaj tego nie ma, więc on po prostu pływa czym ma.
Tak. Kolejnym takim, powiedzmy, tutaj pomysłem też pod dyskusję, wprowadzenie tego konceptu Made in Europe, nie? Produkt Made in Europe, nie? Ale też trzeba ostrożnie wprowadzać na tych obcych obszarach, w których operują europejscy armatorzy, nie? Żeby też nie podcinać w pewien sposób konkurencyjności, bo nie chcemy, żeby z kolei, bo armatorzy, którzy przewożą te towary, którzy są tym, powiedzmy, końcowym ogniwem kluczowym, nie? Żeby z kolei tutaj nie wprowadzić pewnych takich negatywnych. Także tutaj pomysłów kilka jest, one będą dyskutowane. Miejmy tylko na względzie jedną rzecz. Jesteśmy wspólnym rynkiem, nie? Nie możemy na wspólnym rynku powiedzieć, Niemcy robicie to, Polacy robią to i tak dalej, nie? Musi to tak być zrobione, żeby było w miarę fair konkurencja.
I żeby wszyscy byli zadowoleni i trochę niezadowoleni, to będzie kompromis. Tak. Wiele kluczowych wydarzeń także dla przemysłu stoczniowego będzie miało miejsce w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, która przypadnie na pierwsze półrocze 2025 roku. No i między innymi o różnych wyzwaniach i o tym, co Polska mogłaby robić w trakcie tej prezydencji dla przemysłu stoczniowego. Była też rozmowa na forum okrętowym. No i o co moglibyśmy zawalczyć i jakie byłyby szanse, że się uda?
No tak, są takie, przed nami dwa wydarzenia. Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni, które już tutaj wrosło w tej tradycji, stało się jednym z najważniejszych wydarzeń środowiska morskiego, tak powiedzmy,
szeroko rozumianego.
Jest bardzo ważnym, bardzo tutaj zaktywizowało swoją tutaj działalność ostatnią i nie kryję, że właśnie te nowe wyzwania związane z geopolityką związaną, nie? I tutaj nasze odnalezienie się, przemysł okrętowy, porty i tak dalej, to są kluczowe rzeczy. Musi środowisko spotkać i to wszystko w kontekście prezydencji. Nie? Dlatego, że w przyszłym roku co robi prezydencja? Prezydencja de facto organizuje pracę, a przez to jak organizuje pracę Unii Europejskiej, może na pewne rzeczy wpływać. I tutaj...
Może wpływać na zakres prac przede wszystkim, dokładnie, bo to jest jakby formuła prezydencji w takim wydaniu i wydaje się, że właśnie przez to, że będziemy przez te pół roku kolejne mieli możliwość organizacji tych prac, możemy tam po prostu w ramach tych prac podnosić wątki, które są dla nas szczególnie interesujące jako Polski. No tutaj jest duża rola znowu, tak? Konsultacji na poziomie, ponieważ oczywiście ta prezydencja odbywa się na poziomie państwowym przez odpowiednich ministrów, więc tutaj bardzo kluczowe jest wcześniejsze też przygotowanie się do tej prezydencji. Mamy około pół roku czasu i warto ten czas wykorzystać właśnie na spotkania, na konsultacje, chociażby takie spotkanie, jak odbyło się tutaj z Forum Okrętowym, ale też wydaje się, że warto byłoby spotkać się z innymi podmiotami w szerszym ujęciu.
Tak, chcemy to rozszerzyć.
Żeby po prostu ten czas wykorzystać na dobre przygotowanie się do tej prezydencji. rezydencji. Wtedy rzeczywiście można zakładać jakieś określone skutki. To jest projekt jak wszystko. Można to dobrze zaplanować i dobrze zrealizować, a można po prostu, że tak powiem, przejść nad tym do porządku dziennego, no i potem będzie co będzie.
Zdradzę tutaj rzeczywiście... Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni to będzie dyskusja środowiska, polskiego środowiska morskiego, szeroko rozumianego nad tym, jak my możemy wykorzystać swoją szansę, będąc tutaj sprawując pieczę nad prezydencją europejską.
I więcej już na ten temat nie porozmawiamy, ponieważ czas dobiegł nam końca. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Maciej Krzesiński, ekspert w branży morskiej. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.